Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj mamy podcast specjalny w ramach akcji edukacyjnej To Robota dla Robota. A naszym gościem jest pan Daniel Szewieczek z banku ING, który pomaga klientom banku w inwestowaniu oszczędności także poprzez robota, robodoradcę. Witaj Danielu.
Witam Cię, witam Was serdecznie.
No i właśnie o robotyzacji w inwestowaniu oszczędności chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Przede wszystkim trochę oswajając naszych odbiorców, słuchaczy z tym zjawiskiem, no bo powiedzmy sobie szczerze, o ile już przyzwyczailiśmy się do tego, że jeździmy samochodami, które są napędzane taką czarną skrzynką, bo jak się otworzy klapę takiego w miarę nowoczesnego samochodu, to tam w środku ten silnik to jest taka właśnie czarna skrzynka, tam nie można za bardzo nic odkręcić, nic zepsuć, nic zobaczyć, bo to po prostu jest element, który jest niekonfigurowalny z naszego punktu widzenia. No i trochę tak samo wygląda robodoradztwo, to znaczy z punktu widzenia wielu naszych odbiorców to jest taka czarna skrzynka, w której nie wiadomo co jest, nie wiadomo co tam się dzieje, wkładam tam pieniądze i w zasadzie nie wiem, co się może wydarzyć. Właśnie chciałbym, żebyśmy przybliżyli to zjawisko i żebyś nam trochę opowiedział o tym, jak to u Was w banku wygląda, jak ogólnie robodoradztwo zdobywa świat, bo nie ulega wątpliwości, że moda na robodoradztwo jest coraz większa i chyba ona powoli dociera do Polski. Danielu, chciałbym, żebyśmy zaczęli od stosunkowo najbardziej ogólnych rzeczy, to znaczy od tego, żebyś nam spróbował opowiedzieć, z czego w ogóle bierze się przekonanie, że robot może nam zorganizować nasze inwestowanie lepiej niż człowiek. Bo do tej pory jednak było tak, że jeśli potrzebowaliśmy zainwestować pieniądze, a nie umieliśmy sobie tego samodzielnie zorganizować, no to szliśmy do doradcy w banku, do doradcy finansowego, do doradcy inwestycyjnego, jak ktoś miał więcej pieniędzy. No i on nam tam te różne nasze składniki portfela inwestycji ogarniał. A jak ewentualnie szliśmy do funduszu inwestycyjnego i jemu powierzaliśmy pieniądze, ostatnio pojawiły się ETF-y, czyli takie automatyczne fundusze inwestycyjne, które no nie wybierają samodzielnie spółek, tylko po prostu inwestują w całe rynki. No i jak tutaj, jak to się stało, że, czy inaczej, jak to jest, że robot, czy automat, czy algorytm może nam pomóc ulokować pieniądze lepiej niż człowiek. Z czego to wynika i czy to jest w ogóle możliwe?
Poruszyłeś bardzo dużo różnych aspektów robodoradztwa. To też jest temat szeroki i wszyscy się go uczymy. Natomiast tak zaczynając od początku, myślę, że bardzo dobre porównanie do samochodu, do silnika, które poczyniłeś, no bo właściwie pytanie byłoby takie, po co mamy tą klapę otwierać? Tak? Właśnie tylko po to, żeby ewentualnie dolać jakiegoś tam płynu albo coś tam uzupełnić. Dlatego są auta, w których się klapy nie otwiera, tylko jakiś panel zdejmuje i tam są pakurki i to wszystko. Czyli ma być prosto, tak? Mamy nie zaglądać tam, żeby sobie też nie zrobić krzywdy.
Żeby nic nie zepsuć.
I teraz wracając już do sedna sprawy, do robodoradztwa. Doradztwo inwestycyjne ma wokół siebie taką otoczkę takiej elitarnej usługi dla wybranych, zamożnych, że spotyka się ktoś z kimś w ciemnym pokoju i robią kawę i tam dyskutują o wielkich pieniądzach. Natomiast wiadomo, że model się zmienia. Potrzeby z jednej strony ludzi zmieniają się, bo chcą załatwić szybko, łatwiej i nie spotykać już się, nie spędzać godzin nad dyskusjami o inwestycjach. Natomiast z drugiej strony my jako odbiorcy również jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby można było coś zrobić zdalnie, żeby to było proste, w kilku krokach, nie było trzeba wszystkich tajników zgłębiać. No i cała idea robodoradztwa to bardzo tak brzmi szumnie, aczkolwiek ja myślę, że trochę prawdy w tym jest. Powstała z tego, że powiedziane zostało, że następuje demokratyzacja doradztwa, czyli demokratyzacja, no znaczy rozszerzenie, takie upowszechnienie, tak że wszyscy mają na to jakieś tam możliwość wpływania i przestaje być już doradztwo samoinwestycyjne w sobie takim czymś elitarnym, tylko zaczyna się rozpowszechniać. Ja nie wiem, czy to jest dobre czy złe określenie, ale kiedyś spodobało mi się właśnie to takie zdefiniowanie, że robodoradztwo powoduje zwijanie czerwonych dywanów i po prostu mamy zwykłą tam posadzkę, podłogę i sobie po niej idziemy i możemy posłuchać, popatrzeć sami, też się do czegoś tam inwestycyjnie przekonać. Czyli to jest taki model, w którym doradztwo jest znacznie szerzej dostępne, bo nie ma już takiej potrzeby, żeby długie dysputy prowadzić, nie wiem, nad narzędziami, Excelami, budować portfele. I tu w to miejsce wchodzi robot, automat.
Natomiast, no i nie muszę mieć dużo pieniędzy, tak? Bo żeby mieć swojego prywatnego doradcę do moich pieniędzy, to ja tych pieniędzy muszę mieć trochę więcej niż, nie wiem, 20 tysięcy, 50, tak? Najlepiej, żeby to były setki tysięcy albo miliony.
To jest tak, jak spotykamy się jeszcze nawet dzisiaj z doradcą takim personalnym, który nasz portfel ma zbudować, no to nie ukrywajmy, no to rozmowa zaczyna się od miliona złotych, to jest powiedzmy coś takiego, co ma jakiś sens, żeby rzeczywiście zrobić dywersyfikację, podzielić to na krótsze, dłuższe horyzonty i tak dalej. Natomiast oczywiście robodoradztwo też nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo samo robodoradztwo jako takie, no czegoś takiego nie ma, że jakiś tam jest robot, ktoś go, nie wiem, z jakiejś chmury ściągnie i jest gotowe. Robota trzeba zaprogramować, trzeba mu dać wiedzę o rynkach, trzeba mu dać wszystkie wymagania przede wszystkim prawne, no bo jeżeli mówimy o doradztwie inwestycyjnym, to doradztwo bez względu na to, czy jesteśmy w Europie, Azji czy w Stanach, w jaki sposób jest regulowane, może bardziej w Europie ze względu na MiFID na rynkach azjatyckich, amerykańskim czy południowej Ameryki, to jest jednak troszkę inaczej uregulowane, aczkolwiek gdzieś zawsze te regulacje są. No więc w te regulacje się trzeba wpisać, pewne minima spełnić, no i tu zasilamy algorytmy tego robota wiedzą. No i tam oczywiście możemy o różnych rynkach zaprogramować dane i tak dalej, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ten robot ma, i to bym podkreślił, bo wydaje mi się, że to jest ważne, ten robot ma sprawdzić profil klienta, który chce inwestować pieniądze. I to jest bardzo duża zaleta, że robot robi to w sposób obiektywny. Czyli nie ma takiego myślenia, a tego klienta to lubię, albo ten klient jest VIP-em, bo to jest gwiazda telewizyjna i pewnie dużo o nim wiem, tak pomyślałby często doradca taki, który jest człowiekiem. A robot po prostu widzi człowieka, widzi odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, które ten człowiek udzielił i na tej podstawie po prostu wkłada określonego inwestora w określony kubełek, miejsce, które definiuje jego profil inwestycji.
No okej, no to jest, z tego co mówisz wynika, że taki robodoradca, on tak samo jak żywy doradca, musi ustalić mój profil, czyli musi przeprowadzić tę taką ankietę MiFID. Ja odpowiadam na x mniej lub bardziej skomplikowanych pytań i na tej podstawie jest określona mój profil inwestorski, tak? Czy ja jestem skłonny do podejmowania ryzyka, czy nie jestem skłonny, jak będę reagował, jeśli stracę pieniądze i czy pewne możliwości związane z inwestowaniem powinny być dla mnie dostępne, czy nie. I tutaj ta zaleta robota polega na tym, że on po pierwsze za mnie tej ankiety nie wypełni, a niestety znam przypadki, w których żywy doradca, żeby już nie tracić czasu na takie drobiazgi jak sprawdzanie tego profilu inwestora, po prostu za tego człowieka wypełnia tę ankietę, oczywiście łamiąc prawo. No to po pierwsze ten robot tego nie zrobi, a po drugie ten robot tutaj nie będzie manipulował tymi odpowiedziami, w związku z tym to, czego on się o mnie dowie, to będzie zawsze wykorzystane w sposób obiektywny, tak? To nie będzie miejsca na mis-selling. No, ale dobra, ale co się dzieje dalej? Bo z jednej strony no, przychodzi do mnie robot zamiast żywego człowieka. No, ten robot nie chce ode mnie miliona złotych, mogę do niego, czy on może do mnie przyjść, nawet jeśli mam 10 tysięcy złotych tylko do zainwestowania. Sprawdzi mój profil tak jak normalnie, jak zwykły doradca finansowy czy inwestycyjny. I co się dzieje dalej? To znaczy, w czym ten robot może mi pomóc? On ma jakieś, rozumiem z tego, co powiedziałeś, ma tam wrzuconą jakąś wiedzę o rynkach kapitałowych, czyli że na świecie są takie fundusze, że na świecie są takie rynki, że on może dla mnie wybrać jeden z jakiejś palety, tak? Nie wiem, no nie, pewien, jeden robot pewnie ma tych funduszy do wyboru, czy tych możliwości inwestowania 10, a drugi 150. W jaki sposób on wybiera dla mnie ten mój portfel? To znaczy, skąd on wie, poza tym, że zadał mi te kilka pytań i że ja mu odpowiedziałem, co jest dla mnie dobre?
I to jest sedno sprawy. Postaram się opowiedzieć, nie będę tego nazywał procesem, tylko tak trochę po ludzku, jak to wszystko działa, bo robot w robotoradztwie ma kilka jakby swoich ról do odegrania. Pierwsze, to co się nazywa w doradztwie inwestycyjnym, czyli ta strategiczna alokacja aktywów, czyli po prostu zgodnie z profilem inwestycyjnym klienta, tak jak powiedzieliśmy, określony klient ma swoją wiedzę, ma poziom ryzyka, który jest w stanie zaakceptować, ma swoje cele inwestycyjne i ma określoną sytuację finansową, czyli ma jakieś dochody, pieniądze swoje. I robot dokładnie patrzy na to, jak do tych czynników, które zidentyfikował, dobrać strukturę aktywów. I to jest jedna rzecz. Algorytm się uruchamia, kręci się i dobiera się do tego odpowiedni portfel. Następna rzecz to jest, no skoro już dobraliśmy portfel, człowiek się aż tak bardzo nie zmienił, to jak to zrobił w maju i przyszedł czerwiec, lipiec, sierpień, no to człowiek aż tak bardzo się nie zmienia, więc robot, automat musi pilnować tej struktury. To się szumnie nazywa rebalansingiem, aczkolwiek można powiedzieć bardzo prosto, że jest to pilnowanie struktury aktywów, tak żeby ona w miarę jak się będą aktywa wyceniały, mogą się wyceniać w górę i dół, wiadomo, no to wtedy ta struktura pomiędzy instrumentami bardziej bezpiecznymi, bardziej ryzykownymi powinna być utrzymywana. I tego też pilnuje algorytm.
Aha, czyli to jest tak, nie, to jeszcze to dojaśnimy. Czyli to jest tak, że jeśli ten robot dojdzie do wniosku, że te moje wszystkie cechy inwestora powodują, że ja powinienem, nie wiem, 40% pieniędzy ulokować w funduszu największych spółek światowych, a 60% w trzech różnych miejscach, gdzie będę miał obligacje i po trzech miesiącach się okaże, że te akcje poszły mocno w górę i ja mam ten udział akcji trochę zawyżony, to ten robot jest w stanie tak zrobić, żeby mi to zredukować, czyli sprzeda trochę tych akcji, dokupi trochę obligacji i ja będę miał nadal 40 do 60, tak? Dobrze rozumiem?
Dokładnie tak. To jest, to jest właśnie rola robota, żeby, bo i nasi słuchacze pewnie też rozumieją, że jeżeli mamy rynki rosnące, no to ten udział instrumentów akcyjnych będzie rósł, no bo akcje rosną, to wtedy co nam się dzieje w głowie? No jesteśmy już tutaj bardziej agresywni, tak, bo chcielibyśmy, żeby tych akcji było więcej, żeby szybciej rosły. A wtedy automat, czyli ten robot mówi nie, bo ty masz taki profil, nie zaakceptujesz większych strat niż mi podałeś, więc musimy ci troszeczkę zredukować tych akcji i dokupić obligacji, tak żeby ten portfel był bardziej stabilny. Ja wiem, że pewnie ktoś się znajdzie, kto powie, no ale to jest ograniczanie moich możliwości. Natomiast badania, które przeprowadzili mądrzy naukowcy, bardzo wyraźnie wskazują, że jak tracimy i zyskujemy, to z straty jesteśmy smutni czy przeżywamy trzy razy bardziej niż ten sam zysk. Także po to właśnie ten algorytm jest.
A, czyli to jest też to jest druga cecha tak naprawdę tego robodoradcy, że on powoduje, żeby nam nie, mówiąc kolokwialnie, nie odbiło, tak? Bo jeśli widzę, że zainwestowałem w akcje i te akcje ciągle rosną, to ja mam tendencję do tego, żeby część pieniędzy, które zainwestowałem w obligacje, jednak przerzucić na ten rynek akcyjny, no bo przecież one tam zarabiają, coraz drożej jest, coraz lepiej.
Dokładnie tak.
I, a to, to, że tam jest, no i co gorsza, może to również dotyczyć takiego żywego doradcy finansowego, który też może do mnie zadzwonić i powiedzieć, słuchaj Maciek, no jest hossa, tak, no a ty masz taki bezpieczny portfel, 40% akcji, 60% obligacji, trzeba coś z tym zrobić. Z robotem tak nie pogadasz.
No właśnie, no więc, tak. Więc potem, kiedy przychodzi otrzeźwienie, no to rzeczywiście do doradcy, który zadzwonił, tak jak powiedziałeś, będziemy mieli pretensje, na robot, no robot przeżyje, że będziemy mieli w pewnym momencie do niego pretensje, że trochę mniej zarobiliśmy. Oby tak to zawsze działało. Dlatego wydaje się, że jest to bezpieczniejsze, no oczywiście dla graczy, dla tych, którzy chcą podejmować ryzyko, to może nie jest najlepsze narzędzie i tutaj ta rozmowa z doradcą, który będzie te wszystkie rzeczy jeszcze opowiadał, jeszcze dodatkowo je tam podkreślał w kontekście ryzyka, może jest nawet lepszym rozwiązaniem, ale dla takiego przeciętnego człowieka, który chce inwestować i ma określony profil, to ten automat pilnuje. I jeszcze jedna rzecz, o której jak zapytałeś o to, jak to działa, chciałem powiedzieć, bo często mówi się o algorytmach przy robodoradztwie. Te algorytmy tam oczywiście są, natomiast ja bym wolał, żeby z algorytmicznym, takim typowym algorytmicznym inwestowaniem tego nie mylić, bo jednak poziom tej automatyzacji w robodoradztwie, tak jak wyjaśniłem wcześniej, on nie jest aż tak duży. Jest oczywiście automatyzacja oceny profilu inwestycyjnego, rebalancing, te rzeczy, które działają automatycznie są. Dobór samego portfela też często jest na podstawie algorytmu oparty. Natomiast typowe algorytmiczne zarządzanie, czyli wyszukiwanie tych wszystkich rynków, które bardzo szybko, w krótkim czasie rosną poprzez szybko działające algorytmy, no to jest jednak co innego. To już jest mocna spekulacja i jak Państwo wiecie, może doprowadzić do fire sale, czyli do takiej wyprzedaży wszyscy naraz, no i to wtedy wiemy, co się dzieje.
No tak, to są te takie nagłe krachy, tak, z tego się biorą, kiedy po prostu automaty dochodzą do wniosku, że musi spaść, więc spada, więc sprzedają, więc jeszcze bardziej spada, więc jeszcze bardziej sprzedają i tak dalej. Czyli tu, czy krótko mówiąc, nie możemy od tego naszego robodoradcy oczekiwać, że on będzie w czasie rzeczywistym, że te jego algorytmy tak nie pracują, że on mi wyszukuje rynki, które dzisiaj, nie wiem, są dobrym pomysłem na zainwestowanie na najbliższy tydzień, tak? Czy to nie jest takie inwestowanie, że, no nie wiem, taki robot może dojść do wniosku, że dzisiaj powinienem obstawić, że kurs dolara do euro wzrośnie i na najbliższy tydzień tak, tego rodzaju portfel obstawić. To jest nieco inna zabawa. To jest zabawa dla spekulantów, dla ludzi, którzy chcą zarabiają pieniądze de facto zawodowo, tak? No bo dzisiaj, jeśli ktoś w ten sposób inwestuje, to musi temu poświęcać co najmniej kilka godzin, jak nie kilkanaście godzin dziennie. Ja też kiedyś byłem takim inwestorem, spekulantem, ale wtedy niczym innym się nie zajmowałem w życiu. Od momentu, jak zacząłem się zajmować dziennikarstwem, to się okazało, że już zaczynam na tym przegrywać, bo po prostu są ludzie, którzy więcej czasu na to poświęcają i na tym wygrywają. Czyli krótko mówiąc, nasz robodoradca, on nam ustawi portfel, on będzie pilnował, żeby ten portfel się był stabilny, ale on nie będzie skłonny do tego, żeby nam robić, szukać szans na szybkie zyski. O tych algorytmach chciałbym, żebyśmy chwileczkę jeszcze porozmawiali. Bo jakiego rodzaju to są algorytmy? To znaczy, na ile złożony jest ten proces składania nam portfela? To znaczy, jak pójdę do takiego żywego doradcy, któremu tam opowiem trochę o swoim życiu, o tym, ile mam pieniędzy, i o tych moich potrzebach finansowych, co ja bym chciał w przyszłości z tymi pieniędzmi zrobić, no to on może na tej podstawie złożyć mi portfel złożony, nie wiem, no z kilkunastu różnych funduszy inwestycyjnych i ETF-ów, nie wiem, może mnie umieścić na moje pieniądze na kilkunastu rynkach. Czy robot też ma tak złożone te algorytmy, że on jest w stanie te moje pieniądze umieścić na każdym końcu świata? Czy to są takie bardzo proste algorytmy typu właśnie 40% akcje, 60% obligacje, do widzenia? Czy to zależy od robota? Bo też tak może być, że są mądrzejsze i mniej zaawansowane roboty.
Ja bym powiedział, że to zależy od robota, natomiast co do zasady rozwiązania takie RoboAdvisor, one są prostsze. One z dwóch oczywiście funduszy, na dwóch funduszach prowadzenie doradztwa to byłoby trochę takie dziwne, ale powiedzmy zaczynają się rozwiązania robo, które są na czterech funduszach na przykład, ale są też takie, które na kilkunastu ETF-ach tworzą portfele. Czyli to jest zbliżone do tego, co powiedziałeś, natomiast raczej robo-advisory są bardziej uniwersalne, czyli inwestowanie tematyczne, surowcowe na przykład, czy na jakiś konkretny rynkach, no można by zrobić robo-advisora, który tak będzie konstruował portfel, ale co do zasady robo-advisor tworzy portfel na mniejszej ilości instrumentów, ale takich bardziej zdywersyfikowanych. Czyli można by powiedzieć, że w takim uproszczonym zupełnie świecie mamy fundusze multiasetowe, kilka funduszy multiasetowych akcyjnych, kilka funduszy takich multiobligacyjnych i z tego w zależności od profilu klienta jest tworzony portfel. Tam raczej nie będzie kilkuset jakichś wysublimowanych, powyciąganych z różnych szerokości geograficznych tam funduszy dotyczących jakichś surowcowych na przykład tematów. Robo będzie prostsze. Dlaczego? Bo też idziemy, pamiętajmy, z robo rozwiązaniem dla klienta bardziej masowego. Odbiorcą rozwiązań robo jest człowiek taki, który raczej ma mało czasu, chce to inwestowanie powierzyć temu właśnie automatowi, nie za bardzo ma czas na dyskusję z doradcą, nie za bardzo ma też czas na to, co sam powiedziałeś, czyli przeglądanie się i spędzanie 20 godzin przed monitorem i analizowaniu rynków. Chce swoje pieniądze, których nie ma aż tak dużo, bo mówimy raczej o kliencie masowym, takim troszkę może powyżej klienta masowego, który już pewną nadwyżkę ma i tą nadwyżkę chce zainwestować i chce ten proces inwestycyjny, to zarządzanie tymi swoimi pieniędzmi oddać. Więc wydaje się, że to jest taki kierunek, który pasuje i wtedy takiemu klientowi łatwiej jest wytłumaczyć, jeżeli mamy na przykład 4, 6 czy 8 funduszy, z których stworzony jest portfel, no to ostatecznie pokazuje się jakiś graf, na którym jest podzielone to, kilka funduszy, z których jest stworzony portfel. Nie ma pod tym całej tej historii przeciwstawnie działających rynków na różnych kontynentach, albo przeciwsobnych trendów, albo jakichś wspierających się z różnych tam branż, więc to byłoby zbyt zaawansowane, żeby to na przykład w postaci tekstowej, bo mówimy tutaj o rozwiązaniu robo, czyli takim, gdzie w wielu przypadkach jest człowiek z komputerem, to byłoby trudniejsze do pokazania, więc to są rozwiązania prostsze. No i teraz pewnie dojdziemy jeszcze do hybrydowych rozwiązań, takich, które cały czas w świecie robo krążą, bo myślę, że to też jest interesujące, czyli przez ładnych parę lat rynek zastanawiał się, czy taki czysty robo-advisor digitalowy, cyfrowy, czyli mamy program komputerowy, w którym wpisujemy dane i otrzymujemy odpowiedzi, no bo taki czysty robo-advisor wygląda, jest lepszy. Czy byłby lepszy może taki, że ja sobie ten portfel oczywiście na podstawie algorytmów stworzę i odpowiedzi, które dałem i kwoty, którą chcę zainwestować, ale do tego mam asystę człowieka, który ze mną się może na przykład połączyć telefonicznie i poopowiadać mi trochę nie o samych inwestycjach, bo to wtedy byłoby to doradztwo świadczone przez tą osobę, ale o tym, jak to działa, czego się mogę spodziewać i co tak naprawdę robię. To nazywało się modelem hybrydowym, niektórzy mówią na to human touch, czyli ta asysta człowieka, która występuje przy robo. Z naszego doświadczenia ta asysta jest potrzebna, ona jest potrzebna na początku, tak żeby człowiek się upewnił rzeczywiście, że to co robi, żeby klient się upewnił, że to co robi to jest to co myśli, no a potem jak już pozna ten mechanizm, to przynajmniej nasi klienci po takim już pełnym rozpoznaniu tego, jak działa RoboAdvisor, mówią okej, już wszystko wiem, tam mi się zmienia, wykres się zmienia, zyski czy straty, jeżeli są w odpowiednim miejscu pokazywane, za wszystkim nadążam.
No tak, to jest, myślę, że nie tylko wasi klienci tak mają, bo jak rozmawiam z ludźmi, którzy sprzedają fundusze inwestycyjne przez internet, to są często niezależne platformy, właściwie stricte online'owe, to ze zdumieniem stwierdzam, że oni tam też mają taką asystę. To znaczy jest sobie platforma online, która, na której jest 1000 funduszy, ja sobie wszystko sam robię, jestem samoobsługowy i w każdej chwili mogę zadzwonić do doradcy, który mi opowie, właściwie wytłumaczy, co ja tak naprawdę robię. Czy też mnie upewni, że robię to, co chciałbym zrobić. Więc i to chyba jest takie, ta hybrydowość jest chyba bardzo potrzebna na polskim rynku. Jak już jesteśmy przy tych różnych modelach robodoradztwa, to chciałbym ciebie zapytać, bo przyglądasz się temu rynkowi już od dłuższego czasu. Jak to wygląda na świecie? To znaczy, czy są jakieś rynki, na których to robodoradztwo zdobyło już pozycję, która jest, no nie chcę powiedzieć dominująca, tak, ale czy to bywa na świecie popularna rzecz? Czy to jest nowinka, która dopiero właściwie się rozwija i jest w powijakach? Gdzie robodoradztwo jest, jeśli chodzi o trendy światowe?
Mogę być ocenny w tym, co mówię, aczkolwiek pozwolę sobie trochę na takie subiektywne spojrzenie, bo przecież jesteśmy w obszarze subiektywnie w finansach.
Cenimy tutaj subiektywność.
Dokładnie. To rynek amerykański rozwijał się bardzo szybko, to było parę lat temu. Ten rynek, można powiedzieć, pod względem robodoradztwa jest rozwinięty. Natomiast trzeba pamiętać o tym, jak działa amerykański model doradztwa. Tam się doradcy wierzy. Czy to jest doradca ubezpieczeniowy, czy to jest doradca inwestycyjny, personalny doradca, taki, który towarzyszy często w całej drodze finansowej, życiowej swojego klienta, to jest ktoś. I jest kilka firm amerykańskich, inwestycyjnych firm amerykańskich, które zbudowały właśnie takie pozycjonowanie, że ten automat, do którego się wpłaca pieniądze i on już o te pieniądze dba, to jest też rozwiązanie, które jest fajne, które dostarcza zysków. Jeżeli spojrzymy też na trendy na amerykańskiej giełdzie, no to tam jesteśmy właściwie, no można powiedzieć, od wielu, wielu lat w trendzie stale wzrostowym. To technologie, to jeszcze jakieś inne obszary. Także tam na rynku amerykańskim robo jest czymś znanym. Nawet często przychodzą z ofertą robodoradztwa doradcy, ludzcy. I mówią o takich możliwościach, a w szczególności jeżeli mówimy o takim długim terminie inwestowania, o emerytalnym wręcz inwestowaniu, jest to bardzo rozpowszechnione. Jeżeli chodzi o Europę, tutaj rynek brytyjski, powiedziałbym, jest do przodu. Poza tym robodoradztwo w jakimś tam zakresie rozwija się na rynku niemieckim. Natomiast to ta słabość trochę rynku europejskiego nie polega na tym, że ludzie tego nie chcą, bo jak przyglądaliśmy się szczególnie rynkowi niemieckiemu, jest popyt, szczególnie u takich właśnie klientów nie bardzo zamożnych, ale nie całkiem najniżej, powiedzmy, zarabiających, takich klientów na środkowym poziomie dochodów, zamożności, którzy są zainteresowani robodoradztwem. Natomiast w mojej ocenie, tu będę subiektywny, to słaby raczej rozwój robodoradztwa w Europie Zachodniej wynika z technologicznych zapóźnień. Mimo wszystko my na naszym krajowym rynku technologicznie jesteśmy bardziej zaawansowani od krajów Europy Zachodniej, dlatego że wiele rzeczy od lat 90. robiliśmy od zera. Mamy to nowoczesne infrastrukturę, mamy dosyć świeżą i jest nam takie rzeczy właśnie jak robodoradcę w miarę łatwo zrobić. Nie chcę opowiadać historii tak zwanych prywatnych, ale jak przyglądam się, jak powstają rozwiązania robo w naszej grupie, w Europie Zachodniej i jak to powstaje w Polsce, to muszę powiedzieć, mamy znacznie łatwiej pod względem technologicznym, żeby wdrażać. Niemniej jednak minie chwila czasu i w Europie Zachodniej te rozwiązania robo się też będą rozwijać. Natomiast sygnał, który mamy, to tak podsumowując z tej przysłowiowej Europy Zachodniej jest taki, że jednak to będzie model hybrydowy. Czyste doradztwo takie, że siadam przed aplikacją i wyklikuję sobie i do aplikacji 100 tysięcy euro przelewam. Oj, to nie pójdzie. Może niekoniecznie.
Nie pójdzie. No ja tylko chcę powiedzieć, że akurat w waszej grupie ING to może jest o tyle łatwiej z tym robodoradztwem, że jednak wyeksportowaliśmy na dobrych kilka lat do Holandii naszego Brunona Bartkiewicza, tak, który tam, można powiedzieć, przygotował im grunt w Europie Zachodniej pod digitalizację oferty bankowej. To na pewno im pomogło. Rzeczywiście polskie kadry bankowe w digitalizacji wszelakich procesów, także inwestycyjnych, są bardzo mocne. Czy da się powiedzieć, jaka część pieniędzy w Stanach Zjednoczonych jest dzisiaj zarządzana przez roboty? Czy są takie dane, czy też nie da się tego powiedzieć? Ja oczywiście pomijam ETF-y, tak, jako takie instrumenty, które też można powiedzieć, że są elementem robotyzacji, tak, w takim sensie, że spora część nowych pieniędzy, że większość nowych pieniędzy płynie dzisiaj na całym świecie do ETF-ów jako no, automatycznych funduszy inwestycyjnych, no ale to nie jest to samo co robodoradztwo, tak? Bo to jest po prostu instrument zautomatyzowany, instrument do inwestowania. Ale jakby wyjąwszy kwestię ETF-ów, czy wiadomo ile pieniędzy, czy jaką część pieniędzy w Stanach mają pod opieką roboty?
W Stanach trzeba podzielić pieniądze na te stare pieniądze, takie, które w różnych funduszach inwestycyjnych, private equity siedzą, i takie nowe, przekazywane do inwestowania. To wśród tych nowych gdzieś 10-15%, jak to szacowaliśmy, to już jest, to jest zautomatyzowane doradztwo. Natomiast no, ten rynek amerykański jest ogromny pod względem aktywów, więc ciężko tak dokładne takie dane znaleźć.
No tak, a w Europie, jak sądzę, to pewnie jest małe kilka procent ze względu na te zapóźnienia na zachodzie.
Wręcz, tak, to są ułamki procenta.
No tak. To jeszcze porozmawiajmy na koniec trochę o tym waszym rozwiązaniu, które się nazywa Investo. Jest takim robodoradcą, z którego mogą korzystać, jak rozumiem, tylko klienci ING, tak? To znaczy, żeby móc z tego skorzystać, trzeba mieć co najmniej rachunek bankowy w waszym banku.
Jeżeli chodzi o robodoradztwo, no to preferujemy taki model, w którym klient, no, jak się klient bardzo uparł, no to pewnie z samym Investo też mógłby zostać. Natomiast wejście do banku jest przez rachunek bieżący albo rachunek oszczędnościowy, no więc preferujemy, żeby klient ten rachunek miał, chociażby ze względu na wymogi AML-owe, gdzie pewne przepływy musimy sprawdzać przez rachunki klienta.
Tak, AML, czyli mówimy o tym, żebyśmy mieli pewność, że te pieniądze są czyste.
Tak. Dzisiaj to jest taki temat dla wszystkich ważny, no bo musimy dokładnie sprawdzać, skąd klienci mają pieniądze, i chcemy też to robić, żeby uniknąć późniejszych problemów, bo najgorsza sytuacja jest taka, kiedy przychodzi klient, zainwestuje grubsze, można powiedzieć, pieniądze, a potem zaczynamy się zastanawiać, skąd on te pieniądze miał. No, ta kontrola jest bardzo ważna. To taka przypadłość, ale tego się nie pozbędziemy i tu nie ma zmiłuj.
Czyli dobrze mieć u was konto bankowe i właściwie poza kontem bankowym i jakimiś pieniędzmi na tym koncie w zasadzie nic więcej nie trzeba, bo o ile pamiętam, jak to mówią, że wy mówicie w żargonie bankowym, jak się onboardowałem do Investo, to w zasadzie, nie pamiętam, czy to robiłem przez komputer, czy przez aplikację mobilną, ale w zasadzie jedyne, co mi było potrzebne, to właściwie konto bankowe i tam potwierdzałem jakieś dane czy osobowe na swój temat. Więc to jest proces dość prosty. Natomiast chciałbym, żebyś opowiedział naszym słuchaczom, co się dzieje dalej. No bo jakby jestem już, powiedzmy, zapisany do tego Investo, podałem jakieś dane, odpowiedziałem na kilka pytań takich na natury tego, w takiej właśnie, no, które mają zbadać, jaki jest mój profil. I co się dzieje dalej? Jakie tam są do wyboru instrumenty i jak, w jaki sposób to Investo pracuje? Czy polecacie to każdemu klientowi? Czy to jest coś, co powinniście, co raczej powinien używać człowiek, który ma no, co najmniej ileś tam pieniędzy? Jak to widzisz?
Wygląda to tak. Znaczy, duża zaleta Investo jest taka, że na początek 1000 zł, potem kolejne dopłaty po 200. Czyli no, nie mówimy tutaj o inwestowaniu dużych pieniędzy, tylko raczej kwot małych.
Każdego na to stać. Każdego
na to stać. No i cóż, uprościliśmy całe to rozwiązanie. Rozwiązanie Investo jest zbudowane we współpracy z NNTFI. Mamy tutaj cztery fundusze, które dostarcza nam NNTFI, bo od takiego najprostszego obligacyjnego do funduszu odpowiedzialnego inwestowania, czyli właściwie każdy klient, który się przeprofiluje i wyjdzie, że jest bardzo ostrożny, albo też ma większą skłonność do ryzyka, albo wręcz chce w odpowiedzialne inwestowanie pójść, no bo to dzisiaj jest temat, którego jeszcze w Polsce nie aż tak do końca znamy, ale patrząc już na zachodnią Europę, temat odpowiedzialnego inwestowania jest naprawdę bardzo istotny, czyli nie chcemy inwestować, czy wielu inwestorów nie chce inwestować w brudne spółki i takie biznesy, które zostawiają różne ślady negatywne.
Brudne, czyli krótko mówiąc, to wszystko, co zanieczyszcza środowisko, tak? Albo po prostu, no, szeroko mówiąc,
to jest szersze,
to
tak. Firmy,
niszczy ziemię.
Które źle traktują swoich pracowników,
tak,
chociażby.
No tak, tak.
Bo to tak to wygląda. No więc jak już ten profil, odpowiemy na pytania, my również poznajemy profil, bo inwestor nam mówi, jakim profilem, jakim inwestorem, o jakim profilu jesteśmy, także wszystko widzimy, może nam się to bardziej podobać albo mniej, no ale to obiektywnie wychodzi z tego, co powiedzieliśmy na początku, czyli z ankiety. Potem dostajemy rekomendacje, no i jak dostajemy rekomendacje, to wpłacamy środki, no i widzimy już po kilku dniach, no bo tak wygląda proces inwestycyjny, że po kilku dniach widzimy ten nasz portfel, widzimy, czy generuje zyski, straty, poszczególne elementy tego naszego portfela. A co jest najfajniejsze, to, że nasze Investo komunikuje się z klientem, czyli od czasu do czasu wysyła mu informacje push, takie, które mówią o tym, że to inwestowanie jest realizowane, jeżeli klient sobie na przykład stałe zlecenie pod tym założy, albo że określone wyniki również są realizowane przez ten portfel.
Okej, okay, czyli ten robot ze mną rozmawia później, tak? To nie zapomina
tak,
ja tam wpłacę pieniądze. A czy on na przykład może mi przypominać o tym, że powinienem wpłacić kolejne pieniądze, żeby, no nie wiem, systematycznie inwestować, a nie tak tylko jednorazowo?
To jest, systematyczne inwestowanie jest podpięte. Jeżeli to systematyczne inwestowanie jest realizowane i pieniądze są dostępne na rachunku do inwestowania, to wtedy inwestor nic nie będzie mówiło. Inwestor będzie mówiło, jeżeli tych pieniędzy zabraknie na tam kolejną wpłatę. Natomiast cały czas się zastanawiamy nad takim komunikowaniem typu dopłać, bo raczej jesteśmy ostrożni, żeby inwestor cały czas tam klienta namawiało do tego, żeby więcej inwestował, no bo przecież wiadomo, że są rynki lepsze, gorsze, momenty na rynku i jeżeli rzeczywiście klient naturalnie na gorszym rynku ma gorszy wynik albo wręcz stratę, no to wiadomo, że wtedy powinien kupić. Ale wtedy wysyłanie przez Investo informacji kup teraz, no to byłoby takie troszkę, powiedziałbym,
Molestujące, bardzo
atakujące. Dokładnie.
No tak, a czy jak już inwestor mi zarekomenduje jakiś sposób lokowania pieniędzy, a ja uznam, że jestem mądrzejszy od tego robota i chciałbym inaczej, to mogę? Czy też wtedy ten robot się na mnie obraża i mówi, to samcik, to ty sobie rób sam?
I jeżeli chciałbyś sobie zrobić swój portfel, zrobić inny portfel, no to tak naprawdę trzeba jeszcze raz, najlepiej zamknąć to Investo, które się ma, i przejść jeszcze raz ankietę. No i wtedy odpowiadać na pytania tak, żeby ten profil wyszedł o wyższym ryzyku, ale tego nigdy klientom nie polecamy. No,
zawsze trzeba prawdę mówić, tak? To może być tak,
bo to
że...
to już jest prawnie wątpliwe. Tak?
Może być przede wszystkim prawdę, jak mówimy, to też to inwestor nam powie prawdę. Oczywiście my się z tą prawdą możemy nie do końca zgadzać, bo możemy uważać, że tak naprawdę żebyśmy chcieli inaczej zainwestować się pieniądze, ale przeważnie ten robot jednak nie kłamie. To znaczy jak za każdym razem, jak przechodziłem tak te ankietę MiFID, czy to przez robota, czy to przez jakiś automat, czy też przez człowieka przeprowadzano, no to przeważnie wychodziło mniej więcej to, co ja rzeczywiście o sobie myślę, jako o inwestorze.
Ja, Maćku, zawsze polecam to, co gdzieś tam powiedziałem w trakcie. Mądrzy panowie profesorowie Kahneman i Tverski zbadali i stwierdzili, że strata boli 3 razy bardziej niż radość zysku. To tak jest. No. Tego trzeba też klientowi to przekazywać, żeby nie było tego negatywnego zaskoczenia, bo potem jest problem taki, jaki mamy na rynku. Już kończę, tylko jedno zdanie, że jak klienci raz mieli fundusze i na nich stracili, to nie chcą do nich wracać.
No
to
właśnie.
Jest coś, z czym się bijemy.
Tak, ja mam bardzo dużo takich czytelników, którzy jak im opowiadam o funduszach, czy o ETF-ach, czy w ogóle o inwestowaniu, to słyszę takiego, ja 10 lat temu straciłem, albo 15. Bardzo długo ludzie pamiętają te swoje straty. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. 4 fundusze u was są. Nie myśleliście, żeby to rozszerzyć po pierwsze o większą liczbę funduszy, a po drugie być może wpuścić też fundusze innych towarzystw, czy też może inne instrumenty finansowe, na przykład ETF-y. Czy to wchodzi w grę, czy to jest takie rozwiązanie zamknięte, które ma po prostu taki charakter prostego doradztwa, gdzie tych funduszy ma być niewiele, gdzie ma być ta jedna rodzina, żeby to było też jakoś spójne, jakaś spójna w cudzysłowie filozofia inwestowania i nie zamierzacie tego jakoś bardzo rozbudowywać.
Postaram się w 2 zdaniach, nie chciałbym też za dużo zdradzać, ale tak, zrobiliśmy Investo po to, żeby sprawdzić, jaki jest popyt jak to wygląda, dlatego to jest super proste, jest tylko w bankowości elektronicznej czy w aplikacji dostępne i tutaj nie ma żadnej asysty, wsparcia przez telefon czy przez wideo. Powiedzieliśmy czyste narzędzie digitalowe, proste, oparte na czterech funduszach, które dostarcza NNTFI. Natomiast już myślimy o kolejnym kroku, o kolejnym robo, który będzie trochę bardziej rozbudowany, który nie chcę za dużo zdradzać, ale powinien mieć też te dodatkowe elementy, o których mówiliśmy i wtedy będziemy go rozbudowywać.
Czyli tutaj będzie trochę bardziej narzędzie. Robo. Trochę bardziej robo będzie, tak?
Takie bardziej robo human touch, bym powiedział.
No, to życzę powodzenia oczywiście w obu przedsięwzięciach. Myślę, że ten Investo może być bardzo dobrym krokiem na pierwsze dla ludzi, którzy no, siłą rzeczy nie są uszczęśliwieni z powodu tych odsetek na depozytach czy w ogóle na produktach bankowych, które otrzymują. Chcieliby coś z tym zrobić. Doskonale wiedzą, że rynek kapitałowy czy posiadanie kawałków udziałów firm to jest taka no, w pewnym sensie tarcza antyinflacyjna. Oczywiście wyceny się zmieniają i nie ma pewności, że się zarobi, ale w długiej perspektywie jednak bycie współwłaścicielem kawałka przedsiębiorstwa nie tylko chroniło przed inflacją, ale też pomnażało wartość oszczędności, więc jeśli jesteśmy takim klientem, który nie ma doświadczeń z produktów, z inwestowania pieniędzy poza bankiem, to być może to Investo jest takim pierwszym krokiem. Właśnie jak to widzisz? To już może ostatnie pytanie. Czy twoim zdaniem to Investo jest właśnie dla kogoś, kto nigdy w życiu nie trzymał pieniędzy poza bankiem i czy ten prosty robot to właśnie odpowiada na jego potrzeby, czy też raczej mówimy o takim kliencie, który już tam z tymi funduszami kiedyś miał do czynienia, jakieś tam elementarne doświadczenie w inwestowaniu ma, ale po prostu nie ma czasu ani ochoty bardzo się w to wgłębiać. Już wie, że chciałby być na rynku inwestycyjnym, tylko po prostu poszukuje prostego instrumentu. Dla tych całkiem zielonych ogórków, dla takich bardziej zaawansowanych ludzi, którzy mają mało czasu, czy dla obu tych grup to jest?
Prosta odpowiedź. Investo przede wszystkim dla takiego klienta, który się nie boi cyfrowego środowiska, aplikacji, digitala, ale rozpoczyna inwestowanie. Dlatego nie dajemy mu listy kilkudziesięciu funduszy. On nie musi wybrać żadnego funduszu. On tylko ma odpowiedzieć na pytania, a robo dobierze dla niego skład z tych czterech funduszy. Więc nie pytamy go żadne skomplikowane nazwy odpowiedzialnego inwestowania, obligacji i tak dalej. Po prostu odpowiada na pytania i sam robot mu przydzieli. Czyli to jest na początek. Ale tak jak mówię, musi ten klient być przekonany, że dobrze się czuje w środowisku cyfrowym, co dzisiaj ze względów bezpieczeństwa różnych no takie oczywiste nie jest. Natomiast taki bardziej model rozbudowany z tym human touch, czyli z asystą doradcy przez wideo czy przez telefon, no to już jest dla takich klientów, którzy już pewne mają wiedzę, wiedzą, że inwestycje wiążą się z tym, że można fajnie zyskać, ale też są straty, chcą się upewnić, porozmawiać i ten portfel taki bardziej skomplikowany sobie założyć.
Okej, czyli krótko mówiąc, jeśli jesteś człowiekiem, który najlepiej klientem ING, tak, albo jeśli się nim staniesz, to i chcesz coś zrobić ze swoimi pieniędzmi innego niż to, żeby leżały w banku, po prostu wystarczy, że odpowiesz na kilka prostych pytań i nie musisz nic więcej wiedzieć, po prostu odpowiadasz na pytania, a robot całą resztę zrobi do ciebie, no za ciebie może poza z przelaniem pieniędzy, bo jednak ten przelew dla robota trzeba zrobić samodzielnie, tak?
Zgadza się.
Okej. Okay. Danielu, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie nasze spotkanie, bo bardzo ciekawie opowiadasz o robodoradztwie. Ja mam jeszcze mnóstwo pytań, ale niestety już rozmawiamy, myślę, ponad 40 minut i dziś już pewnie musimy kończyć. Natomiast już chciałbym od razu ciebie zaprosić na kolejną rozmowę za niedługo i na kontynuację tych wszystkich wątków. A może na jakieś webinarium się umówimy i też pokażemy jakieś szersze tło tego całego i przedsięwzięcia i też porozmawiamy z czytelnikami subiektywnie o finansach i słuchaczami podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Tymczasem bardzo ci dziękuję za dzisiaj poświęcony czas i do dobrego tygodnia.
Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
Dzięki serdeczne i do usłyszenia za tydzień. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam!